Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodne siostry, wszyscy obecni w Kościele, chciałbym dzisiaj tą konferencję oprzeć o hasło Roku Duszpasterskiego w naszej ojczyźnie. Wierzę w Kościół Chrystusowy. Taką otrzymałem sugestię i uznałem ją za bardzo dobrą, trafioną na ten moment. Bo niekiedy te hasła roku gdzieś nam uciekają, nie zawsze o nich pamiętamy. A w tym właśnie momencie, już po kilku miesiącach trwania tego nowego roku duszpasterskiego, przy okazji tej pielgrzymki, jak najbardziej można ten temat podjąć. Tym bardziej, że jest on ważny. Tajemnica Kościoła to jest ta tajemnica, w której jesteśmy zanurzeni od momentu Chrztu Świętego i to się nie skończy, bo jak ktoś zauważył, Kościół jest jedyną organizacją, mówiąc na razie w ten sposób, czy jedynym organizmem obecnym na świecie, który przekracza śmierć, który sięga dalej niż śmierć, sięga ku wieczności. I w tej wieczności znajdzie swoje wypełnienie. Co to jest Kościół? Kościół po łacinie ecclesia, to słowo pochodzi jeszcze dalej z języka greckiego i oznacza mniej więcej lud zgromadzony, czy lud zwołany. Zwołany w domyśle przez, no właśnie, zwołany przez Boga. Bardzo ciekawie, bardzo ładnie jest to wyrażone w drugiej modlitwie eucharystycznej zaraz po przeistoczeniu, kiedy słyszymy takie słowa: dziękujemy Boże, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Dziękujemy Boże, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. To Bóg nas wzywa, to Bóg nas zwołuje, to On nas obdarza łaską. Niekiedy można odnieść wrażenie, że człowiek robi łaskę Bogu, że przychodzi do Kościoła, a to właśnie jest zupełnie odwrotnie, że to Bóg przywołuje, Bóg zwołuje i to On obdarza łaską. Jednak nie da się zrozumieć Kościoła bez spojrzenia na Boga. O, Kościół nie jest autonomiczny. Kościół jest rzeczywistością dogłębnie związaną z Bogiem. I w tym spojrzeniu na Kościół, właśnie w tej perspektywie, pomoże nam ten obraz, przed którym trwamy. Możemy wyjść od pytania o stworzenie. Po co stworzenie? Po co Pan Bóg w ogóle stworzył świat? Co więcej, po co stworzył istoty rozumne i wolne? Bo przecież istoty rozumne i wolne są koroną stworzenia na ziemi człowiek. Pan Bóg stwarza świat, stwarza człowieka, bo chce się podzielić swoim szczęściem. Stwarza istoty widzialne i niewidzialne. Stwarza człowieka i chce, czy stwarza ludzi i chce ich zjednoczyć z sobą. I tego zjednoczenia człowieka, ludzkości, ludzi z Bogiem ma dokonać Syn Boży. Syn Boży ma przyjąć ludzką naturę i właśnie w sobie zjednoczyć bóstwo, to co boskie, z tym co ludzkie w sposób nieodwołalny i nierozerwalny. A kiedy pojawia się grzech, kiedy pojawia się tajemnica nieprawości, to wejście Syna w świat, wejście Syna w czas przybiera postać odkupienia. Odkupienie i zjednoczenie ludzi z Bogiem to jest właśnie misja Chrystusa, który dokonuje tego poprzez tajemnicę wcielenia, poprzez tajemnicę paschalną, do której obchodzenia się przygotowujemy. A Duch Święty potem będzie tą misję Chrystusa realizował aż do końca świata. Kiedy rodzi się Kościół? Kiedy powstaje Kościół? Kościół rodzi się z boku Chrystusa. Prefacja o Krzyżu Świętym mówi, że z przebitego boku Chrystusa narodziły się sakramenty Kościoła, można powiedzieć, narodził się Kościół. Tutaj taka piękna analogia z wydarzeniami opisanymi w Księdze Rodzaju, gdzie Adam jest pogrążony w głębokim śnie i z boku Adama, z jego żebra, Bóg tworzy kobietę. Widać tutaj to głębokie powiązanie Adama i Ewy. I podobnie właśnie ojcowie Kościoła dostrzegają tą analogię i mówią, z pogrążonego w śnie śmierci boku Chrystusa, z przebitego boku Chrystusa, z przebitego serca rodzi się tajemnica Kościoła. A potem ten Kościół zostaje ożywiony, umocniony, posłany na świat przez Ducha Świętego. I znowu ojcowie powiedzą, że Duch Święty i Chrystus, czy Chrystus i Duch Święty, to dwie ręce Boga wyciągnięte ku człowiekowi. I właśnie to możemy zobaczyć na tym obrazie. Ojciec u samej góry, który posyła swojego Syna, posyła Ducha Świętego, a my ludzie to właśnie jesteśmy zjednoczeni w Kościele przez Chrystusa. Ten gest trzymania za ręce, który tutaj jest, dotyczy Maryi i Józefa, możemy odebrać właśnie w takim szerszym rozumieniu, że każdy z nas, wszyscy w Kościele jesteśmy właśnie trzymani za ręce przez Chrystusa, umocnieni Duchem Świętym, i to jest właśnie tajemnica Kościoła. Czyli ten obraz ukazujący świętą rodzinę możemy uznać też za obraz Kościoła w tym wymiarze najpełniejszym, bo jest właśnie tajemnica, ukazana tajemnica Boga z tym wejściem Syna Bożego między ludzi i z tym wznoszeniem człowieka ku Bogu, co jest ostatecznym naszym przecież celem. I dwa obrazy, czy jeden obraz, w którym Kościół jest niekiedy opisywany, to właśnie obraz ludzkiego organizmu, czyli Chrystus jest głową, my jesteśmy wszyscy ochrzczeni ciałem, a Duch Święty jest duszą. Czyli znowu widzimy, że Kościół to nie tylko i nawet nie przede wszystkim ten wymiar socjologiczny, widzialny, widoczny, mierzalny, obliczalny, ale to przede wszystkim właśnie tajemnica Boga, który jest obecny w swoim ludzie, w swoim stworzeniu, po to, żeby człowieka z sobą zjednoczyć na zawsze. Obraz Kościoła, właśnie ten tutaj, na który spoglądamy w tym obrazie świętej rodziny, będzie nam towarzyszył teraz i także później w czasie homilii. Co znaczy to słowo wierzę w Kościół Chrystusowy? Wierzę w Kościół Chrystusowy to przede wszystkim wyznanie, że ten Kościół, do którego należę, czyli wspólnota osób wierzących, ochrzczonych, to jest Jego Kościół. To jest Kościół Chrystusa. To nie jest mój, nasz, ludzi, ale to jest Kościół Jego, bo On jest głową, a Duch jest Jego duszą. Ludzie zjednoczeni z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym. To jest właśnie tajemnica Kościoła. I zjednoczeni przez wiarę, sakramenty i jedność z widzialną głową Chrystusa, czyli następcą świętego Piotra. Te trzy znamiona będą bardzo ważne, kiedy będziemy mówić o tym, co znaczy, że Kościół jest jeden. Czyli jeszcze raz, ludzie zjednoczeni przez Boga, ludzie zjednoczeni z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym i zjednoczeni przez wiarę, tą samą wiarę, przez sakramenty, te same sakramenty i poddani temu, który jest głową Kościoła widzialną, czyli następcą świętego Piotra. Tutaj warto zauważyć, że każdy kolejny papież jest następcą świętego Piotra. Kiedy Jan Paweł II zmarł, to niektórzy mówili, że Benedykt jest następcą Jana Pawła II. Nieprawda. Jan Paweł II był następcą świętego Piotra, Benedykt XVI był następcą świętego Piotra i papież Franciszek, i jeżeli będą jeszcze kolejni, też będą następcami świętego Piotra, bo to Piotr jest tym, który jest właśnie zwornikiem jedności. Trzy znamiona właśnie oznaczają pełną jedność. Wspólna wiara, wspólne sakramenty i uznanie właśnie zwierzchności następcy świętego Piotra, czyli papieża. I kiedy spojrzymy na wyznanie wiary, to przede wszystkim mszalne, zauważymy właśnie, że wszystko jest tam skoncentrowane również wokół Boga Trójjedynego. Wierzę w Boga Ojca, wierzę w Boga Syna, wierzę w Boga Ducha Świętego. I dopiero potem jest mowa o Kościele. Co nam to podkreśla? To, co znowu wczoraj w katechizmie znalazłem, to porównanie znowu z czasów ojców Kościoła, że Kościół jest jak księżyc. Kościół nie ma swojego światła. Jedynym światłem jest Chrystus, światło narodów, a Kościół to światło Chrystusa odbija. Kościół nie ma swojego światła. Kościół świeci, na ile jest wierny Chrystusowi właśnie tym światłem, które pochodzi od głowy, czyli od Niego samego. I rolą, misją Kościoła jest uobecnienie zbawienia. Uobecnienie zbawienia dokonanego przez Chrystusa i które to się właśnie uobecnia w świecie poprzez działanie Ducha Świętego w Kościele. I kiedy mówimy, to jest powiedzenie też z czasów pierwszych wieków chrześcijaństwa, poza Kościołem nie ma zbawienia. To znaczy, że jeżeli ktoś nawet nie należący do Kościoła w sposób formalny osiąga zbawienie, tak może być, to osiąga zbawienie przez Kościół. Poza Kościołem nie ma zbawienia. Żaden, nikt inny nie może zbawić, tylko Chrystus działający w Kościele może także działać poza. Słowa z wyznania wiary mszalnego: wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Te słowa powtarzamy za każdym razem w czasie każdej mszy świętej w niedzielę i uroczystości. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wierzę. Te słowa tutaj już jakby naznaczają tą perspektywę, że może nie zawsze to jest oczywiste, nie zawsze to jest widzialne, ale w to wierzę. Co znaczy, że Kościół jest jeden? Kościół jest jeden, to znaczy, że jest założony przez Chrystusa. Jest jeden w sensie terytorialnym i w sensie czasowym. Chrystus założył jeden Kościół i ten Kościół będzie trwał do końca świata. Niedawno sobie odświeżyłem, na razie po części, taką książkę, wywiad z kardynałem Ratzingerem, Raport o stanie wiary. Jest to książka, która ukazała się w 1984 roku ubiegłego stulecia. I tam właśnie papież mówi, że nie ma czegoś takiego jak Kościół przed i posoborowy. Przynajmniej nie w tym sensie, żeby jeden drugiemu przeciwstawiać. Kościół jest jeden w sensie właśnie terytorialnym, ale także w sensie czasowym. Można powiedzieć, że przed czy po było coś takiego, były pewne daty, ale nie na zasadzie powstania czegoś nowego, że po soborze to jest inny Kościół. Kto tak myśli, on sam się stawia poza, bo Kościół jest jeden, założony przez apostołów, którego apostołowie są fundamentem i on będzie trwał do końca. Kościół jest jeden, znowu w tym sensie, o którym mówiłem, czyli jedna wiara, te same sakramenty i jedność z następcą Chrystusa. Jeżeli zastępcą Chrystusa na ziemi, jeżeli później pojawiły się jakieś podziały, to one właśnie uderzają w któreś z tych znamion jedności, albo w jedną wiarę, czyli odrzucenie jakiejś prawdy wiary, czy odrzucenie sakramentów, jak to chociażby było w wymiarze reformacji protestanckiej, czy odrzucenie jedności z nas z zastępcą Chrystusa na ziemi, czyli rozłam pomiędzy właśnie ta tak zwana schizma wschodnia w 1054 roku, kiedy się pojawiły kościoły prawosławne. Czyli jeżeli któreś z tych znamion jedności zostaje naruszone, następują podziały. Ale Kościół jest jeden. I Chrystus modli się o jedność Kościoła. Modlimy się w Kościele zawsze przed Komunią Świętą o jedność Kościoła. Ta modlitwa jeszcze nie została wysłuchana, ale mamy nadzieję, że kiedyś będzie. Kościół jest święty. Dlatego, że przede wszystkim święta jest głowa, czyli Chrystus, że święty jest duch, źródło świętości. I tą świętość Kościoła w sposób taki bardzo wyrazisty widać na taborze. Bo przecież to ciało Chrystusa, które zostaje rozświetlone tym blaskiem taboru, jest w nim cały czas. Jest w nim, kiedy się Pan Jezus rodzi, kiedy jest w żłóbku, kiedy jest na weselu w Kanie, kiedy naucza, ale także to światło jest w nim, kiedy kona na Golgocie, kiedy to jego ciało jest tak maltretowane, poniżone, poranione. Tam również to światło jest obecne. I to samo światło, jak wspomniałem wcześniej, jest obecne w Kościele. Jest ono, jak Kościół jest jakby jak księżyc, ale to samo światło jest w Kościele. Niezależnie od tego, czy Kościół jaśnieje, czy jaśniał w pewnych epokach swoim blaskiem, czy tak jak dzisiaj jest ten blask gdzieś ukryty, ale jest. I ten blask, ta świętość jest obecna właśnie przede wszystkim dlatego, że Chrystus jest jego głową, a Duch Święty jest duszą. I źródło łaski w Kościele pozostaje zawsze czyste. Niezależnie od tego, co niekiedy do nas dociera, chociażby przez media. Dalej, wierzę w Kościół powszechny. To słowo powszechny jest tożsame ze słowem katolicki. To jest to samo słowo i w wielu tłumaczeniach w łacinie, we włoskim, w angielskim jest tutaj to słowo katolicki. Co to znaczy katolicki? Katolicki to znaczy posłany na cały świat. Bo to jest też słowo z języka greckiego. Jeżeli spojrzymy na etymologię tego naszego słowa powszechny, to też to jest to samo. Powsze, na przykład czasy, powsze kraje, czyli na cały świat, na cały czas. Bardzo dobre tłumaczenie. Czyli Kościół jest katolicki, był katolicki, zanim powstały jakiekolwiek podziały. To nie jest tak, że Kościół stał się katolicki wtedy, kiedy prawosławni się odłączyli, żeby to odróżnić, to jeden się nazywa tak, drugi tak. Nie, Kościół jest katolicki od początku, bo jest posłany na cały świat. Idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, chrzcijcie je i tak dalej. To jest właśnie to, na cały świat. I Kościół katolicki właśnie jest w tym sensie, że jest posłany na cały świat. Żaden naród nie jest wyłączony. I właśnie to, że on jest katolicki, to, że on ma centrum poza władzą polityczną, jest jego siłą. Im silniejsza jest ta władza centralna, tym bardziej Kościół jest niezależny w poszczególnych miejscach, w poszczególnych krajach, w poszczególnych jakichś rejonach świata. Im ta władza centralna jest słabsza, tym łatwiej jest zawłaszczyć wielkim tego świata Kościół, czy decydować o jego losach. Z drugiej strony też było tak, że to właśnie niekiedy władcy świeccy porządkowali Kościół. Wiele soborów starożytnych było zwołanych, czy wręcz wymuszonych na Kościele przez władców świeckich, cesarzy chociażby z Konstantynopola. Także tutaj te oddziaływania są dwustronne, ale właśnie to, że Kościół jest katolicki, to znaczy na cały świat, skierowany do wszystkich ludzi, nikt nie jest wyłączony. Kościół jest apostolski, oparty na nauce apostołów, ma być taki właśnie do końca. I tutaj warto przywołać słowa świętego Pawła z listu do Galatów. Ten święty Paweł, który zwykle jest taki bardzo wyważony, niekiedy można odnieść wrażenie, że nieśmiały, w tym swoim głoszeniu Ewangelii do Galatów, którzy zaczęli się skłaniać ku zafałszowaniu jakiejś Ewangelii, pisze tak. Gdybyśmy my sami lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię inną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. I powtarza to dwa razy, bo on wie, że ta Ewangelia raz przekazana przez Chrystusa jest źródłem życia wiecznego. I dlatego Kościół jest apostolski nie tylko w tym wymiarze, że apostołowie są fundamentem tego Kościoła, że to biskupi są następcami apostołów, ale apostolski też w tym sensie, że nauka przekazana przez apostołów jest wiążąca i nikt nie może jej zmieniać. Do tego wrócimy dzisiaj w pewnym momencie także na homilii do tego właśnie wymiaru apostolskiego Kościoła i wierności tradycji apostolskiej raz przekazanej. Teraz możemy zapytać, jaki jest Kościół Chrystusowy dzisiaj, po 2000 lat. Jest nadal jeden święty, powszechny, apostolski i tak będzie do końca. Może być tak jedynie, że granica między tymi, którzy do niego należą, a tymi, którzy są poza, będzie niekiedy nas zaskakiwać. Bo właśnie ta jedność, to wierność i wierność apostolskiej nauce, ale także te pozostałe znamiona, czyli sakramenty i jedność z następcą świętego Piotra. Można też powiedzieć, że dzisiaj Kościół w pewnym sensie, w tym wymiarze ludzkim, w tym wymiarze, który my także tworzymy, jest chory. I tak myślałem, jakby nazwać tą chorobę. Jedna z nas, która mi się tak jakoś nasuwa, to jest choroba, którą można nazwać rakiem krwi. Białaczka, czyli brak odporności. Brak odporności na to, co przenika ze świata. Brak odporności na wewnętrzne błędy. Jest to choroba, która w pewnym sensie zagraża całemu Kościołowi. I to, co może uratować, to jest transfuzja. A przecież źródłem krwi, która może zamienić czy wyleczyć tą chorą, jest właśnie Eucharystia, w której Chrystus sam jest obecny w swoim Kościele. Kolejną chorobą, którą można zauważyć, to jest pycha i grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu, czyli stawianie siebie na miejscu Boga. Człowiek stawia samego siebie na miejscu Boga i zaczyna rozrabiać, jak przysłowiowo się mówi, zając w kapuście. Do tego też wrócimy później w czasie mszy świętej. Ale jeżeli pytam, jak jest dzisiaj Kościół Chrystusowy, to on jest nadal ukochany przez Boga. Nadal to jest jego ciało, nadal jest to ciało, za które Chrystus oddał swoje życie. Nadal Kościół jest umiłowany przez tego, który nas stworzył i przeznaczył, abyśmy byli jego dziećmi tu i w wieczności. I nie da się rozumieć Kościoła właśnie bez tego spojrzenia. Bez tego spojrzenia, że Kościół jest nadal ukochany przez Boga. I nawet jeżeli są w nim ci, którzy powodują tego raka krwi, to przecież oni również są ukochani. Oni również są wezwani, żeby może na nowo chwycić tą rękę Chrystusa, tak jak tutaj jest na tym obrazie. Bo wolą Boga jest nie utracić nikogo, kto kogo stworzył. I dlatego Kościół jest sakramentem zbawienia, bo nawet jeżeli się pojawiają ci, którzy w Kościele grzeszą, każdy z nas, nie ma tutaj co się jakoś tam sztucznie wybielać, każdy z nas na swój sposób należy do tych, którzy w Kościele także grzeszą, to przecież zbawienie najpierw dotyczy Kościoła. Najpierw dotyczy tych, którzy do niego należą. To zbawienie dokonuje się najpierw w Chrzcie Świętym, potem w sakramencie pokuty i pojednania. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy pamiętali, że grzechy należy wyznawać, ale właśnie przede wszystkim Bogu. Bo to Bóg, który to wyznanie grzechów słyszy, może je, te grzechy, zniweczyć i nas na nowo obdarzyć łaską. Dzisiaj świat oczekuje od nas, że będziemy wyznawać grzechy, przed światem. Ale świat nic z tymi grzechami nie zrobi. Bóg, któremu wyznajemy grzechy, te grzechy gładzi, unicestwia i obdarza na nowo życiem. Dlatego Kościół jest nadal znakiem i sakramentem zbawienia, bo to właśnie tutaj się dokonuje odnowienie człowieka właśnie w tajemnicy paschalnej poprzez chrzest, ale także poprzez sakrament pokuty, czyli ta transfuzja, to uzdrowienie, które płynie z sakramentu Eucharystii, z sakramentu ciała i krwi Chrystusa. Co mogę zrobić dla Kościoła dzisiaj? Przede wszystkim troszczyć się o własną świętość. Nie patrzeć na sąsiada, sąsiadkę, jak ona żyje. Jeżeli już, to tylko po to, żeby pomóc jej, a nie wytykać jej czy jego błędy i grzechy, ale przede wszystkim trwać w więzi z Chrystusem, trzymać Go za rękę w tej drodze do wieczności i przez to mogę przyczynić się przede wszystkim do odnowienia Kościoła, do jego rozkwitu, do tego, aby nabrał na nowo blasku i żeby był bardziej widocznym znakiem i sakramentem zbawienia.